Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Indeks. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam panią, serdecznie witam wszystkich państwa.
Powiedział pan, że ponury dzień dzisiaj.
No jak kiedyś tak nie ma słońca, zimno, to od razu tak trochę chyba wszystkim gorzej. Wczoraj było chłodno, ale było słońce, więc było ładniej. Ja bym chciał, żeby trochę śniegu spadło, ale tylko trochę. I raz, a nie cały czas, żeby padało, bo to wtedy ta zima ładniej wygląda. Już coraz częściej przystrojone są nie tylko i wyłącznie miejskie budynki, ale również prywatne, więc...
I nasza choinka 14-częściowa już stoi.
O, na ten przykład, że ma 14 części, to nie wiedziałem, ale zawsze się człowiek czegoś może dowiedzieć przy okazji.
15, no tak.
No to teraz będzie zgadul, zgadula. Nie, nie, no stoi nie tylko ta, inne instytucje też już są coraz bardziej rozświetlone i to takie miłe, przyjemne zawsze, więc ja w pewnym sensie, no zawsze dzięki temu też coraz bardziej do świadomości mojej dociera, że święta coraz bliżej i trzeba zastanawiać się, gdzie choinkę
równo
zakupić.
Równo za dwa tygodnie, zdaje się,
właśnie,
Wigilia. Równo za dwa
choinkę,
tygodnie.
Trzeba ubrać choinkę, etc., etc. Także każdy z nas ma co robić.
Wigilia miejska, no właśnie, z takich pogodnych tematów, które nam mogą osłodzić ten ponury dzień, planowana, czy nie?
Tak, oczywiście, co roku odbywa się Wigilia miejska i w tym roku również. Odbywa się jarmark bożonarodzeniowy, więc te elementy stałe,
i
które są...
I porcja barszczu i talerz pierogów dla każdego.
Bezapelacyjnie, jak zwykle zapraszamy wszystkich, to nie w tą, ale w przyszłą sobotę, jak mnie pamięć nie myli, więc odbędzie się Wigilia miejska. Corocznie jest to w tym samym miejscu, na deptaku. Będą kolędy, będą życzenia, będzie można połamać się opłatki, więc myślę, że warto znaleźć chwilę czasu, aby przyjść i wspólnie razem rozpocząć świętowanie.
Jeden ze słuchaczy zaproponował, żeby zorganizować takie autobusy do naszych miast partnerskich, na przykład do Kotbus, żeby tam wziąć udział w jarmarku bożonarodzeniowym.
No
czy te
ba,
miasta nas
to,
zapraszają? W jaki sposób?
No, ja myślę, że informują nas
to
o tym, ale...
To pytanie miało być później, no ale idealnie się wpisuje teraz.
Ja myślę, że problem się bierze z prostej, podstawowej zawsze przyczyny na końcu. Ja jestem jak najbardziej za, żeby takie autobusy były, funkcjonowały, tylko...
Kto za to zapłaci?
Tak jest. No, ktoś powinien za to zapłacić, więc jeżeli to był biznes, który będzie opłacalny, to pewnie by funkcjonowały. Jak nie, no to cóż, na dzień dzisiejszy nie planujemy tego typu inicjatyw.
No, musiałyby być darmowe, tylko powiedzmy w jakichś tam fajnych cenach.
No więc gdyby było to możliwe i opłacalne, i pani uwierzy, że w Polsce kreatywność naszych przedsiębiorców jest na tyle duża, że już dawno by funkcjonowały. Jest wniosek z tego prosty, że na dzień dzisiejszy nie ma na to takiego zapotrzebowania, które by, że tak powiem, uzasadniało ekonomicznie podjęcie takiej decyzji, więc my nie planujemy. Oczywiście takie informacje o tym, gdzie i co się dzieje w Kotbus są, bo są w Centrum Informacji Turystycznej. Natomiast, żeby wozić ludzi do Kotbus, jest taki projekt, który kiedyś może ujrzy światło dzienne. Wierzę w to, że będzie również pociąg kiedyś, który pozwoli nam dojechać do Kotbus, o co walczymy. No ale to na dzień dzisiejszy jeszcze jest przed nami.
Jeszcze w sferze marzeń świątecznych. Ale dostaliśmy już jeden prezent. Remont na Sulchowskiej się kończy wreszcie. 15, znaczy, tak? Jest to ostatnia
na trasie północnej. No,
przepraszam, na trasie północnej.
Tak, to zbliża się wielkimi krokami do końca, z czego się oczywiście cieszę, bo problemy komunikacyjne, które wygenerował, oczywiście są duże, co pokazuje to, o czym ja jak mantra powtarzam cały czas, że w mieście mamy optymalny system, tylko problem się bierze, że jeżeli cokolwiek zaczynamy remontować, zamykać, to miasto się korkuje. W związku z tym, jeżeli nie będziemy myśleć o nowych rozwiązaniach, nie będziemy ich przygotować, nie będziemy ich budować, to miasto wreszcie kiedyś stanie w korku i będziemy wszyscy stać i trąbić i się denerwować, żeby nie użyć innych słów. Tam naprawdę było już trudno, no tylko, że cóż, w trakcie remontu nie da się niektórych rzeczy zrobić tak, żeby to nikomu nie przeszkadzało, więc powoli, powoli, systematycznie, coraz bliżej do końca, a powoli, w sensie nie tego, że powoli jest wykonywany remont, tylko no czas związany z tym, na ile był on przewidziany, dobiega końca, a wykonawca zmieści się w terminach.
Termin zakończenia remontu dwa razy był przesuwany.
Nie. Termin został przesunięty też dlatego, że zwiększaliśmy zakres, więc jeżeli jakby obrazowo to przedstawić, jeżeli umawiamy się z budowlańcami, że wybudują nam dom parterowy i zrobią to do połowy września, a potem przychodzi, mówimy, słuchajcie, nie parterowy, tylko dwupiętrowy, no to mimo, no okej, no dwa piętra, nie ma problemu, możemy wybudować, ale to już się nie da do połowy września, więc tak samo było tutaj. My zamówiliśmy remont, a później udało nam się walczyć środki na powiększenie rond, na dodatkowe pasy, więc to wymagało również czasu, żeby to wykonać, projektowych czynności uzgadniających, etc., etc., więc my jesteśmy cały czas w terminach, nie ma rzeczy, które by, że tak powiem, wskazywały na to, że cokolwiek zostało przez wykonawcę źle zrealizowane, bo jest to zrealizowane tak, jak być to powinno i zgodnie z normami, więc cóż, pierwotny termin bez robót dodatkowych był zaplanowany na koniec października, na początek listopada, więc on byłby dotrzymany, gdyby nie to. Tylko pytanie brzmi, no mogliśmy tego nie robić, być zadowoleni, że dotrzymaliśmy terminu, przepuścić kilka milionów złotych koło nosa, które dała nam Unia, a tak mamy po trzecim pasie na rondzie i wierzę w to, że to będzie podobnie jak rondo koło Kastoramy, które no, jeden z dziennikarzy, pamiętam kiedyś jak wariat przez nie jechał, nie patrzył na przepisy i mówił, co to za rondo, po którym się nie da jeździć, bo można się zabić. No cóż, jak ktoś nie umie jeździć, to w ogóle nie powinien jeździć, a ten człowiek nie potrafił, więc będzie tak jak z tym rondem, że wszyscy mówili, że to tak, nic z tego nie będzie, a moim zdaniem ono rozwiązało jednak problemy komunikacyjne w tej części miasta. Tam zawsze były o wiele większe korki niż są w tej chwili. Teraz jest tam większa płynność ruchu. Tak samo będzie z tymi rondami. Udało się wywalczyć środki w związku z tym.
Rondo, przepraszam, że przerywam. Jeszcze jedno rondo od razu. Nam się nasuwa kolejny temat. Ma być na skrzyżowaniu przy ulicy Wojska Polskiego i Wyszyńskiego.
Znaczy generalnie jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt chcielibyśmy, żeby powstało.
Mówię, bo tam trochę kontrowersji pojawiło się w związku z wyburzeniem kamienicy zabytkowej.
Nie, tam nie chodziło nigdy o wyburzenie kamienicy. Tam jak ci, którzy wiedzą, gdzie jest Wojska Polskiego, taki ładny sklep As.
Studenci wiedzą.
Tak, jak będą przechodzili koło tego Asa, to niech oczywiście pamiętają o tym, żeby iść powoli i nie wzbudzać jakichś drgań, bo ten As jest największym zabytkiem w mieście, ten sklep, i przez niego no, nie da się zrobić. Ale problem się rodzi z tego, że tak naprawdę zabytkiem stało się to w momencie, kiedy poszliśmy z projektem, że chcemy uzgodnić to, że w tym miejscu będzie zjazd, w związku z tym trzeba by to wyburzyć. No to wtedy ktoś, kto się tym zajmuje, powiedział, nie, jak, wy tam co, wy... To jest tak wspaniały zabytek, wspaniały zabytek, że po prostu tam normalnie walą drzwiami, oknami tłumy, które to oglądają i żyć bez tego nie mogą. I rozpoczęto procedurę wpisywania tego w momencie, kiedy my rozpoczęliśmy projektowanie. Czyli no, konsekwencją naszej rozmowy o tym rondzie było to, że budynek wpisano. No i teraz jest problem, jak to wszystko teraz tam pomieścić, no bo ten piękny, wspaniały budynek powinien tam pozostać. No ja wierzę w to, że po prostu te tłumy, które tam są, turystów nie spowodują zbyt dużego, że tak powiem, zamieszania. Ja tutaj trochę sarkastycznie mówię, ale my czasami wpisujemy coś, co moim zdaniem, nie obrażając nikogo, ale tej wartości historycznej nie ma aż tak wielkiej. Po drugie, tego typu architektura w mieście jeszcze w kilku innych miejscach występuje, więc to nie jest tak, że my wyburzamy wszystko czambu, tylko no, w lewo albo w prawo, co zrobić. No i w tym momencie...
Pomysł na przykład, żeby poniżej zrobić rondo, gdzieś tam niżej, żeby skorzystać z parkingu Lidla.
Ale to i tak już w tej chwili Lidl wyraził zgodę na wejście w swój parking, bo ten projekt, który myśmy zakładali, również zakłada ograniczenie troszkę tam miejsc parkingowych, które są na terenie Lidla, i Lidl nie widział z tym problemu, także myśmy tam wszędzie wchodzili, bo rondo tam troszkę miało być większe, takie, żeby, no, jest to też takie miejsce, gdzie to się korkuje. No niestety mamy z tym w tej chwili problem, ale to nie jest jedyny rondo, o którym myślimy. Tych rond jest, moim zdaniem, potrzeba więcej, które chcielibyśmy, żeby powstały. Oczywiście cóż, no, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, czyli o naszą biedę, że na wszystko nas nie stać. Ja chciałbym, żeby powstały ronda, na przykład, jeżeli chodzi o zjazd do Raculi, ten skręt, który tam jest, i ono powstanie, mam taką nadzieję. W tej chwili walczymy oczywiście o znalezienie środków finansowych na to. Wszystko wskazuje na to, że znajdą się takowe środki, żeby je zrobić. Kolejne rondo, które moim zdaniem powinno powstać, to Lwowska, tutaj koło Fokusa, bo tutaj zawsze są korki i tam też jest dużo miejsca. Ja marzyłbym się, żeby również tutaj przy Wyspiańskiego, przy basenie, też jest dużo miejsca, mogło powstać rondo, bo tam też te światła nie są na tyle, że tak powiem, wydajne, żeby nie powodowało to konfliktów, więc jest jeszcze takich miejsc w mieście wiele, gdzie moim zdaniem, gdyby powstały rondo, one spowodowałyby upłynnienie ruchu, ale to wszystko nie zwalnia nas również od tego, żeby myśleć o nowych rozwiązaniach komunikacyjnych. Ale się nagadaliśmy o drogach.
No właśnie, ale to rondo, to jeszcze dwa słowa na ten temat. Temat rond wraca na okrągło.
Że uda mi się uciec z druku na ścieżki rowerowe chociaż. To pani redaktor nie da.
Też sporo mówimy w programie. To rondo, no właśnie, czy rondo rozwiąże rzeczywiście problem z korkami przy tej konkretnej ulicy? Bo tam właściwie pulsem, można powiedzieć, tego skrzyżowania jest przyjazd ósemki. Ja to wiem z doświadczenia, jako była i jeszcze obecna trochę studentka. Jak przyjeżdża ósemka co 10 minut, to tam się pojawia chmara ludzi. I ta fala sobie w różnym tempie dochodzi do tego skrzyżowania.
Okej, okay, ale to...
I światło zielone, wszyscy idą na raz.
Pójdźmy trochę wyżej, bo tak naprawdę rondo powstało wyżej, tam przy kościele na Wyszyńskiego z Łużycką. I cóż, rozwiązało problemy? Moim zdaniem rozwiązało. Jak patrzymy sobie...
Studenci,
ale to też ludzie chodzą tam, jak sobie popatrzymy. Patrzymy na centrum miasta. Teraz Jaskółcza z Ogrodową i powstały ronda. Tam kiedyś zawsze były korki, były światła, które, że tak powiem, powodowały jednak ograniczenia w płynności ruchu. Powstały tam ronda, nie ma problemu. Moim zdaniem nie, bo jeżdżę czasami w tamtą część miasta i te ronda pomogły. Wbrew pozorom naprawdę ronda pomagają. Światła niestety, moim zdaniem, czasami powodują to, że płynność ruchu jest zaburzona. Tam koronnym przykładem to są światła na Drzewnej, które od 8 lat są w naprawie permanentnej, bo jak je włączymy, to się robią od razu korki na pół miasta i tam się jeździć nie da. Cóż, odpukać, są zepsute od 7 lat, nie było problemów związanych z tym, aby dochodziło tam do sytuacji niebezpiecznych w sensie kolizji czy wypadków jakiejś w znaczącej ilości, więc pokazuje to jedno, że nie zawsze sygnalizacja świetlna jest tym, co jest najlepsze i pozwala na udrożnienie. I ja jak mantrę będę powtarzał, jeżeli nie będziemy myśleć o budowie nowych rozwiązań komunikacyjnych, nic nas nie uratuje, żadne rondo, żadna sygnalizacja świetlna. Trzeba budować również nowe drogi, bo tego nam po prostu brakuje i no, o ile środków nam wystarczy, na pewno będziemy się starali to robić.
To zmieniamy temat. W takim razie 21 dni wszystkie zostało. Wie pan, do czego zostało 21 dni?
Do moich urodzin.
Oczywiście, że tak. 31 grudnia, a dzień później w takim razie 22 dni zostały do połączenia miasta z gminą. To my, mieszkańcy Zielonej Góry, spokojnie czekamy właściwie na to połączenie. Natomiast mieszkańcy gminy mają takie swoje niepokoje związane z przeróżnymi rzeczami. Czy Urząd Miasta myśli o nich?
Niech mi pani uwierzy, że bardzo dużo, bardzo często. Oczywiście, jeżeli są niepokoje, to będziemy starali się je wszystkie rozwiać. Chcemy, aby do każdego z mieszkańców dotarł informator, jeszcze poza tą kampanią, którą my prowadzimy, z podstawowymi informacjami, żeby każdy dostał do domu taką, w cudzysłowie, książeczkę, broszurę, w której będą pewne rzeczy zawarte. My cały czas jeszcze rozmawiamy z wszystkimi, którzy się tym zajmują. Wczoraj też były w Warszawie spotkania z kolejnymi ministrami, przedstawicielami kolejnych ministerstw, mające na celu uzgodnienie wszystkich elementów tak, aby to połączenie było dla wszystkich jak najbardziej spokojne i bez różnego rodzaju perturbacji. Będziemy chcieli również przygotować coś na wzór infolinii, więc jeżeli ktoś będzie miał czy to pytanie, czy problem, żeby miał gdzie zadzwonić, uzyskać informacje w tym zakresie.
Czy tylko dla gminy?
Dla wszystkich, bo ja myślę, że każdy, jeżeli ma jakiś problem, to żeby miał szansę gdzieś zadzwonić, swój problem wyartykułować, a my, abyśmy, jeżeli nie znamy rozwiązania, to poszukali takiego rozwiązania, jeżeli je znamy, to żebyśmy je przedstawili, więc my o tym cały czas myślimy, cały czas nad tym pracujemy. Nie ma na dzień dzisiejszy, naszym zdaniem, dużych zagrożeń wskazujących na to, że coś się wydarzy, szkoły dalej będą funkcjonować, pomoc społeczna dalej będzie funkcjonowała, urzędy dalej będą funkcjonować, urzędnicy dalej będą wydawać decyzje, wszystkie rzeczy są pod kontrolą, jeżeli tak to można nazwać. Jedyną rzeczą, która jest niewiadomą dla nas na dzień dzisiejszy, choć pewnie dla mieszkańców nie do końca ważną i istotną, to jest kwestia, kto będzie zastępował Radę Miasta i Radę Gminy po 1 stycznia, bo tą decyzję musi podjąć
pełnomocnik,
podjąć premier. Kto to będzie, kiedy to będzie? To pytanie nie jest skierowane do nas, ale ja myślę, że mieszkańcy jakby, że tak powiem, nie są tymi, którzy by tęsknili tak bardzo za tym, że nagle się okaże, że Zielona Góra może dalej funkcjonować, żyć, a nie ma kilkudziesięciu urzędników, czyli kilkudziesięciu radnych, więc myślę, że...
Radni mają sporo uwag na ten temat, my również rozmawiamy w naszym radzie.
Słucham radnych, to jestem pod wielkim wrażeniem, bo tak naprawdę no, oni jakby się zbudzili nagle, że coś się wydarzy. Przyznam się szczerze.
Nie jest aluzją taką słowną do jednego z radnych?
Nie wiem, którego tam, każdego trzeba by z nich czasami obudzić, albo oblać zimną wodą, to może by tam...
Wiceprzewodniczącego pana Jacka Pudzińskiego.
Nie, no to tu jeszcze się taki nie urodził, żeby panie Jackowi dogodzić, że wie pani, no to nie, to on
jest
zawsze... On się
wściekły
urodził w cudzysłowie, tak, i on zawsze ma jakiś problem, choć przyznam się szczerze, że on te problemy potrafi artykułować bardzo pięknie, bardzo kwieciście, bardzo, że tak powiem, wzniośle, tylko problem polega na tym, że nigdy nie artykułuje ich w kierunku, że tak powiem, osoby, która powinna je usłyszeć, tylko i wyłącznie do mikrofonu. Więc przyznam się szczerze, że to jest jeden z niewielu radnych, jak nie jedyny, który chyba od 2 lat nigdy osobiście nie zadał mi żadnego pytania związanego z połączeniem.
Ale pośrednio właśnie te pytania się pojawiają, na przykład takie, panie prezydencie.
Jak widzi mikrofon, to nagle jakiś nowy duch wstępuje, nowe siły w niego i wtedy ma 1000 problemów.
A czasem to są całkiem ciekawe i słuszne
zagadnienia. Zgadza się, tylko pytanie brzmi, dlaczego nie chce nigdy ich rozwiązać i dlaczego nie rozmawia nigdy z tymi, który mi powinien na ten temat, a tylko i wyłącznie przez media próbuje wywołać pewną formę zamieszania, afery i tak dalej, i tak dalej. No cóż,
no jest taki afera, styl. Jest zarzut, że pan bezprawnie będzie prezydentem od 1 stycznia. Że to przedłużenie jest bezprawne. Nie,
ale rzeczywiście, a wybory zostały sfałszowane? Nie wiem, czy pani wie.
Tak, wiem.
No to przecież Jacek Brudziński to mówi cały czas. Zostały i moje też są sfałszowane, bo ich nie było. Dlatego to jest największe fałszerstwo. Co zrobiono, że nie było wyborów? Więc no cóż, jeszcze się taki nie urodził, żeby kolegom z PiSu dogodził. Jeżeli ktoś twierdzi, że wybory były sfałszowane i coś się dzieje bezprawnie, no to cóż, życie toczy się dalej. Są pewne instytucje, które powinny się zajmować różnymi przypadkami, które są czasami dość ciekawe z punktu widzenia medycznego i tylko i wyłącznie tyle. No naprawdę, niech mi pani uwierzy, a niech mi pani powie. I niech pani też się kiedyś zapyta pana Jacka Brudzińskiego. Panie Jacku, a niech mi pan powie, jak to jest? Przecież były wybory, nie wybieraliśmy marszałka, a marszałek był, funkcjonował. Potem dopiero wybrano nowego. Tutaj dalej był ten sam. To jak to jest, że on pomiędzy wyborami funkcjonuje? Jak to się stało? Cóż, jakby ktoś chciał uzyskać odpowiedź, oczywiście możemy ją udzielić. A czy pan Jacek Brudziński wyobraża sobie to, że 1 stycznia nie dostanie wynagrodzenia swojego, bo nie będzie miał kto podjąć decyzji i podpisać się pod pewnymi rzeczami? Zdaje sobie z tego sprawę, czy nie? Ciągłość władzy zobowiązuje. Jeżeli chodzi o władzę wykonawczą, ona musi być i ustawa wskazuje jednoznacznie.
Ministerstwa prawnie, tak? Przyznały panu to przedłużenie i wszystko jest zgodnie z prawem.
Niech mi pani uwierzy każdemu, bo od momentu wyborów do momentu zaprzysiężenia zawsze ktoś musi funkcjonować, ktoś musi mieć prawo wydawać decyzje. I tak było, jest i będzie. Jeżeli ktoś tego nie zrozumiał do tej pory, no to cóż, w pewnym sensie dyskwalifikuje się z funkcjonowania w samorządzie, bo niech mi pani wierzy, ostatnio zawsze, że tak powiem, jest ciągłość i ktoś musi być i to nie podlega dyskusji, więc jeżeli ktoś...
No, nie byłoby pana, nie byłoby też wiceprezydentów i tak dalej, więc byłoby rzeczywiście chaos. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z wszelkich partii różnych. Musimy tę część audycji kończyć i wracamy po piosence. Numer telefonu 68 326 9696. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Prezydent na 96 FM.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Indeks. 68 326 9696. To jest numer telefonu do naszego studia. Można dzwonić, zadawać pytania panu prezydentowi. A my zaczynamy tę część od pytań zaległych. Jeden ze słuchaczy pytał, jak małe dzieci mają dostać się do szkoły 18 z osiedla
tak,
Leśne.
Tak, chodziło o osiedle Leśne, do szkoły numer 18. Dlaczego nie ma dowożenia dzieci? Zgodnie z przepisami prawa, to co mówiłem, że odległość, która pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą musi przekraczać odpowiednią ilość kilometrów, w tym przypadku musi być powyżej 3 kilometrów. Jeżeli będzie powyżej 3, jesteśmy zobowiązani do zorganizowania transportu. W naszym mieście nie ma takiego miejsca, takiego osiedla, które by, że tak powiem, spełniało te kryteria. Również osiedle Leśne nie spełnia tych kryteriów, tam jest maksymalnie poniżej 3 kilometrów, bo nam wyszło, że 2,9, nie mówi się przecinek, 2,9 kilometra od najdalszego miejsca. Oczywiście tam są również autobusy, które ewentualnie mogą pomóc komunikacji miejskiej w dowożeniu dzieci do szkół. Jeżeli mieszkańcy mają jakby sugestie związane z tym, że te autobusy nie jeżdżą tak, jakby sobie życzyli, to oczywiście zawsze można to zgłaszać, bo raz na pół roku MZK nasze modernizuje, zmienia rozkład jazdy i mogłoby to dostosować. Oczywiście bez dwóch zdań tornistry są za ciężkie i tutaj wszyscy o tym wiemy. Dlatego też cały czas apelujemy również do rodziców, żeby patrzeć, bo zdarza się, że dzieci nie do końca w tornistrach mają tylko i wyłącznie to, co jest niezbędne w danym dniu, jeżeli chodzi o zajęcia lekcyjne. Oczywiście w szkołach są również szafki, które pozwalają na zostawianie tego wszystkiego, tylko tak naprawdę na końcu to niestety wychodzi nam bokiem wysłanie 6-latków do szkół, bo to jak ktoś weźmie tornister 6-latka popatrzy na to, to może się przerazić. I tutaj trochę to tak niestety nie było do końca przemyślane. Jesteśmy jeszcze biednym społeczeństwem, biednym krajem i to wszystko nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. To wszystko ładnie, pięknie wygląda na różnego rodzaju obrazkach, a w rzeczywistości jest z tym potem dość duży problem.
Dobrze. Czwarty raz dzisiaj pan mówi, że jesteśmy biednym krajem. Coś
nie
jest nie tak. Dotacja
nie
doszła
dla, naszej, jesteśmy biednym,
dla naszego nie miasta. Bo nie wiem, czy pan ma kraj, czy miasto na myśli.
Wszystkich po kolei. No,
drąży pana ta myśl.
Widocznie zapadło mi w pamięć, bo rozmawialiśmy ostatnio na temat tego, jak tam żyją w Holandii, jak żyją w Niemczech. No i wróciliśmy się do siebie.
Kolejne pytanie. Panie prezydencie, to jest pytanie mailowe. Skoro jest pan przeciwny wjazdowi na deptak, to może warto przemyśleć montaż ruchomych, wysuwanych słupków sterowanych pilotami dla osób uprawnionych, jak to jest w innych polskich miastach lub miastach zagranicznych?
Jest to pomysł wart rozważenia, bo dzieje się w tym zakresie coraz gorzej Ostatnio po raz kolejny widziałem dużą, piękną, nie będę mówił jakiego koloru, furgonetkę, podjechała, stanęła niedaleko jednego z banków, wysiadł z niej pan, mówię, no to
kurier,
będzie miał...
Firma ochroniarska?
Kurier, że będzie miał wielką pakę, on wyjął jeden list i poszedł do banku zanieść.
Może tam była duża kwota, która
w
była
tym liście.
A jak z tymi słupkami? Jest możliwość, że...
Nie mam żadnego pojęcia, nie jestem specjalistą od montażu takich słupków, także że mi jest ciężko to określić. Natomiast coś z fantem trzeba będzie począć i jakieś tutaj bardziej radykalne rozwiązania, bo de facto w większości miast sobie z tym poradzono, a u nas no, nie do końca to funkcjonuje tak, jakbyśmy sobie tego chcieli i życzyli. Więc na pewno ten temat jest nierozwiązany, a kilka innych. I wart jest zastanowienie się, a wydaje się, że on jest również na tyle prosty, w sensie technicznym, że powinniśmy sobie z tym poradzić.
Pytanie mailowe od słuchacza również związane z pieniędzmi. Czy zostały zrealizowane już wszystkie zadania z budżetu obywatelskiego na rok 2014?
Nie wiem. Odpowiem za tydzień, pytanie, bo przyznam się, że tych zadań oczywiście było dużo i czy wszystkie już są skończone, to nie. Ostatnio tam śledziłem z tych największych, patrz, boisko pod Chubą i wiem, że tam się zbliżali, finiszowali, ale czy wszystkie zostały zrealizowane i czy udało nam się wszystkie zrobić, to nie wiem. Postaram się na przyszły tydzień,
to
że tak powiem,
tak
powiedzieć,
fajnie,
powiedzieć,
medialnie
powiedzieć.
Ograna akcja,
tak, ale myślę,
budżetu.
Że powiedzieć te, które nie zostały, jeżeli nie zostały jakieś zrealizowane, co się z nimi dzieje, bo my zbieramy w tej chwili, weryfikujemy wnioski, bo spłynęło prawie 200 wniosków do kolejnego budżetu obywatelskiego, więc teraz są weryfikowane i za chwilę będziemy je poddawali pod głosowanie.
Wrócimy do tego tematu w takim razie. Pytanie od słuchacza. Ciągle słyszę, jak mówi pan o trasie aglomeracyjnej i to od dawna. Gdzie ona w końcu będzie biegła?
Czy to jest kwestia kawałka, bo to całej trasy nas po prostu w tej chwili technicznie i finansowo przygotować nie jesteśmy w stanie. Chodzi nam od momentu rondo dworcowa Batorego do Zjednoczenia. Czyli
dobrze,
tam, gdzie kiedyś był Lumel, tam, gdzie kiedyś później, tam bliżej Węglowej ulicy i tam, jak trochę tory kolejowe jakby szły, tam kiedyś był przejazd na Zjednoczenia, tam chcielibyśmy doprowadzić do tego, przynajmniej w pierwszym etapie, to jest koszt naszym zdaniem około 30-40 milionów złotych. Ten kawałek chcielibyśmy podejść pod realizację, w przyszłym roku rozpocząć. Mam nadzieję, że się uda i tutaj będą wykupy nieruchomości, bo tam jest część również, które są nieruchomościami nie będącymi własnością miasta, więc kilka milionów złotych na to będzie musiało być przeznaczonych, a później na realizację tego zadania. Chcemy ten kawałek zrobić, to byłaby w pewnym sensie no, taka troszkę równoległa do Westerplatte i Wojska Polskiego ulica.
A ona nie będzie gdzieś jeszcze dotyczyła Zacisza?
Tak, tak. Leśnego
Zacisza? Właśnie, bo tam zdaje się kilka lat temu, tak mi się to była afera
dalej...
o wycinkę drzew, o przeszkadzanie mieszkańcom
i tak
dalej.
Wycinki drzew to tam raczej nie było, tam bardziej chodziło o ogródki działkowe, które tam są.
Czy ogródki.
To dopiero kolejne etapy, jeżeli będzie nas oczywiście na to w którymś momencie stać. Chcemy to etapować, bo cały koszt tego to byłby dość duży, gdyby w całości miała powstać ta droga.
Kolejne pytanie, no nie wiem, czy do pana prezydenta. MZK wiecznie psuje się zimą, 19 na przykład. Nie przyjeżdża regularnie.
Znaczy cóż, no, regularność to nie brak regularności nie wynika ze sprawności transportu.
Właściwie pytanie właściwie na czasie, bo idzie zima i będą problemy.
Oczywiście też jest sytuacja związana z tym, że nasze autobusy nie są najmłodsze, stąd między innymi koncepcja wymiany ich na elektryczne, bo wtedy te, które są nowsze, rzadziej się psują od tych starszych. Teraz jest tak, że jeżeli coś się dzieje z autobusem, to wyjeżdża zastępczy na trasę w jego miejsce, więc nie jest to celowe. Czasami opóźnienia wynikają z różnych elementów, ale nie ze stanu technicznego, tylko i wyłącznie. Wystarczy, że jest gdzieś kawałek czegoś, co się dzieje w sensie budowlanego w mieście. Patrz, trasa północna i autobusy, które tamtędy jeżdżą, mają od razu automatycznie niestety troszkę inny rozkład, bo się przedłuża przejazd w tym miejscu.
A czy zima, to dopytam w takim razie, nie zaskoczy drogowców w tym roku?
Odpukałem, wierzę w to, że nie. Choć oczywiście możemy się cieszyć, bo już trochę grudnia minęło, a śniegu jeszcze nie ma, więc drogowcy pewnie się cieszą, bo to ja
ale
pamięcią...
Ale są w gotowości, tak?
Cały czas. Nie, to też jest, nie jest tak, że nic nie robili. Jeździli już drogowcy, ponieważ biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, które były, czyli ujemne temperatury i śliskość na drodze, już były uruchamiane zestawy, które posypywały jezdnie w mieście. Biorąc pod uwagę to, co się działo. Także to nie jest tak, że oni śpią. Być może nie wszyscy widzieli, bo było to realizowane w godzinach nocnych, ale była taka konieczność, więc zostali uruchomieni.
A jak funkcjonuje praca drogowca? To znaczy oni wcześniej sprawdzają, kiedy ta interwencja powinna być, czy dopiero po fakcie? Tak? Budzą się rano, jest mróz, droga jest śliska, wyjeżdżamy naprawiać błędy.
Nie, oczywiście, tam jest pełna gotowość. To jest tak, że tam są fizycznie jest zapisane,
że jest na przykład... Mam wrażenie, że tak to jest. Jest ślisko, no i dopiero zaczynają tu jakiś punkt, tu coś.
Niech mi pani uwierzy, problem jest jeden. Jeżeli opłady śniegu trwają cały czas i trwają w dzień. Bo o wiele łatwiej jest, kiedy opady na przykład zaczęłyby się o godzinie 23 i skończyło o 2, bo wtedy cały proces odśnieżania jest prosty do zrealizowania. Natomiast jak pada w dzień, to niestety nie wszystkie samochody są przygotowane, część ma letnie opony, zaczyna się ślizganie. Jak się jeden wyślizga, mamy kilka miejsc w mieście, że jak tam się, że tak powiem, zrobi ślizgawka, to pół miasta stoi. Wystarczy koło szpitala ta droga, która prowadzi do góry. Tam jak się zrobi ślizgawka, autobusy nie mogą podjechać, już się robi korek i tam nieważne, co się dzieje, bo to już nie jesteśmy w stanie zareagować. Więc umowa jest skonstruowana w ten sposób. Od zakończenia opadów jest czas na to, aby drogi były czarne. I są kategorie dróg w mieście również, że tak powiem, kolejność odśnieżania i tam jest wypisane, przez jaki okres czasu mają być doprowadzone i po prostu na dzień dzisiejszy są cały czas dyżury. Oni są po prostu fizycznie, część z nich jest na bazie, a część jest pod telefonami w domu, no bo, że tak powiem, prognozy pogody mają to do siebie, że nie zawsze się sprawdzają i jeżeli jest taka konieczność, oni po prostu wsiadają w samochody i wyruszają do akcji, trochę w cudzysłowie jak strażacy, czy tego typu służby, bo to jest podobna służba w zimie dla nich i ta gotowość jest, odpowiedniej ilość piaska musi być zapewniona, oni muszą, to nie są samochody, które mają stać Bóg wie gdzie, tylko być w odpowiednich punktach i tak dalej, my to czasami również sprawdzamy, jak to wygląda i ja odpukać, przyznam się szczerze, nasze zielonogórskie firmy, które to ostatnio realizują, ja przyznam się szczerze, że moim zdaniem robią to dobrze.
Kolejne pytanie. Na trasie północnej zostały namalowane znaki poziome, które mimo jeszcze nie oddanej trasy już wprowadzają w błąd kierowców. Czy w związku z tymi niedoróbkami firma poniesie jakieś konsekwencje? Zdjęcie w załączniku, ja go w tej chwili nie otworzę, chodzi pewnie o ten skręt lewo i prawo, przed rondem.
No przyznam się, że tutaj twórczość artysty jakiegoś, który wymyślił ten znak jest no, dość daleko idąca. Nie wiem, kto wymyślił coś takiego, takie rozwiązanie, żeby w tym miejscu w ogóle cokolwiek malować, bo uważam, że nie ma sensu tego w ogóle w tym miejscu czegokolwiek malować. Tam za chwilę jest znak mówiący o tym, że jest rondo, więc cóż, no nie, oczywiście, że to nie jest kwestia ponoszenia konsekwencji, tylko doprowadzenia do odznakowania do właściwego. No cóż, nie jestem w stanie określić, bo jeszcze nie sprawdzałem, kto tam, że tak powiem, rozmawiam tylko z dyrektorem, z panem Urbańskim na ten temat, on mówi, że te wszystkie rzeczy i tak będą jeszcze korygowane, bo to nie jest tak, że my przyjmujemy wszystko na wiarę od wykonawcy, tylko sprawdzamy
Urbański
cały czas.
Mówił wręcz, że takie oznakowania są normalne, że na rondach turbinowych się pojawiają.
Moim skromnym zdaniem w tym miejscu tego nie powinno być. Ja nie jestem specjalistą drogowcem. Cóż, jeżeli jakiś specjalista drogowiec to wymyślił, no to po prostu trzeba mu dać nie wiem co, pewnie, bo ten znak naprawdę w tym miejscu, moim zdaniem akurat, o którym mówimy, ja nie rozumiem konieczności zainstalowania tego znaku w tym miejscu. Jest znak mówiący o tym, że jest rondo, jak na rondzie się poruszać, to wszyscy kierowcy wiedzą. Ten moim zdaniem to wręcz przeciwnie, tak troszkę mógłby również wskazywać wręcz przeciwnie, bo jak zadam pytanie, to według mojej wiedzy, nie jestem super kierowcą, który zna przepisy, jeżeli nie byłoby znaku, który mówi o tym, że jest rondo, to teoria brzmi, że mógłbym sobie pojechać pod prąd, tak?
No tak, być może ktoś tak zrobi, jedzie na rondo, jest to skrzyżowanie.
No oczywiście zaraz ci najmądrzejsi, którzy są od przepisów, będą mówić, że wszystko jest zgodnie z przepisami, bo tu jest znak pionowy, który informuje, że wjeżdżamy na rondo, więc tamten, który był pionowy, który był wcześniej i tak dalej, tylko pytanie brzmi, no jedno z drugim nie zwalnia z myślenia. Jeżeli zapytamy 90%, czy tam zapytamy 10 osób i 9 powie, że ten znak jest dezinformujący, to niech drogowcy czasami przyjmą to do wiadomości, że nie zawsze przepis jest mądry. Jeżeli wszyscy im tłumaczą, że jest zły, to niech uwierzą, że jest zły. I tak moim zdaniem jest również w tym przypadku.
I to będzie puenta w takim razie. Nic nie zwalnia od myślenia. Dziękuję serdecznie. Musimy kończyć program. Tak, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.